Tu Radio RMF 24, teraz u nas kolejny raz jeden z tematów dnia. Amerykańska armia repozycjonuje się z Jasionki. W specjalnym komunikacie mowa jest o tym, że to Polska i NATO będą teraz odpowiedzialne za przekazywanie pomocy wojskowej Ukrainie przez hub w Jasionce. W oświadczeniu wydanym przez amerykańską armię czytamy, że chodzi o optymalizację operacji wojskowych, poprawę poziomu wsparcia dla sojuszników przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności. Mowa też jest o oszczędzeniu amerykańskim podatnikom milionów dolarów. Wyraźnie napisano, że te kroki zostały ustalone z Polakami i NATO. Minister obrony pisze w sieci, jak słyszeliście może w faktach, że zgodnie z decyzją podjętą na szczycie NATO w Waszyngtonie zmienia się charakter tej misji w Jasionce. Andrzej Duda z kolei, zapytany o tę sprawę w Estonii, mówi tak.
Nie potrafię powiedzieć w szczegółach, jak to w tym momencie, nie wiem, czy to w tym momencie jest realizowane. Natomiast samą sprawę znam, tak, ta kwestia jest mi znana, przejęcia odpowiedzialności za kwestię bezpieczeństwa portu lotniczego w Rzeszowie, jego zabezpieczenia. To jest kwestia, która była wcześniej omawiana na poziomie sojuszniczym.
A to nie jest wycofanie wojsk?
Nie, to nie jest wycofanie wojsk.
Zapewniał prezydent Andrzej Duda, rzecz jasna, a generał brygady dr Jarosław Kraszewski jest teraz ze mną i z wami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę nam wyjaśnić, jak to rozumieć. Nie wycofują się z Polski, mówi prezydent i minister. Repozycjonują, pisze Amerykanie, ale miliony dolarów mają być zaoszczędzone. To co z tymi siłami i żołnierzami się stanie? Gdzie oni teraz będą?
Panie redaktorze, po pierwsze, wojska amerykańskie przede wszystkim były odpowiedzialne za bezpieczeństwo całej tej infrastruktury logistycznej rozmieszczonej wokół i na lotnisku w Jasionce. Po długim czasie przebywania tam, to żołnierz amerykański musi być codziennie szkolony, ale szkolony zgodnie z bojowym przeznaczeniem jednostki. No, 101. Dywizja, jej zadaniem, normalnym zadaniem bojowym, na pewno nie jest pilnowanie lotniska i dbanie o jego bezpieczeństwo. Więc po dłuższym czasie przebywania i realizowania zadań, które znacząco odbiegają od merytoryki głównych zadań bojowych jednostki, dowództwo amerykańskie po uzgodnieniach z sojusznikami i z władzami państwa gospodarza, czyli z naszymi władzami, dokonują zmiany na posterunkach wokół Jasionki, przegrupowują się w rejon województwa lubuskiego i dolnośląskiego, tam gdzie od dawien dawna przygotowali sobie infrastrukturę do tego, żeby po pierwsze przebywać w warunkach koszarowych, nie chcę powiedzieć tutaj Fort Trump, ale mniej więcej to jakby zebrał to w jedną całość i ogrodził, przypominałoby to strukturę fortu w Stanach Zjednoczonych i mieć dostęp do poligonów. Województwo lubuskie, województwo dolnośląskie mają te poligony, bo to są dwa duże poligony, Wędrzyn i Żagań. Żagań Świętoszów właściwie. I tam żołnierze teraz przejdą po zakończeniu procesu relokacji. Przejdą intensywne szkolenie, czyli tak zwany proces odtworzenia przed misją w Jasionce zdolności, umiejętności, wiedzy i doświadczenia, które 101. Dywizja miała, zanim przybyła do Polski.
Mhm. I dlatego na początku lutego obronę Jasionki z pomocą patriotów przejmowali już Niemcy. Świetnie, wszystko jasne, czyli to było takie zadanie tymczasowe, dobrze rozumiem. I dlatego ten szczyt NATO,
który... No, pan wybaczy, ale no, nikt nie będzie łożył pieniędzy na to, żeby połowa dywizji, sztandarowej dywizji amerykańskiej zajmowała się zadaniami, które absolutnie do tego nie są dedykowane.
Tak jest.
Poza tym, moim zdaniem to dobry prognostyk, znaczy się prezydent Trump ma już sposób na to, jak Rosja ma usiąść do stołu i przystąpić do rozmów, tylko przystąpić do rozmów nie z deklaracjami, a z konkretnymi działaniami zmierzającymi do tego, żeby doszło do zawieszenia broni, a w konsekwencji po dłuższych rozmowach polityczno-dyplomatycznych do zawarcia pokoju między Rosją a Ukrainą.
Czyli samo to przesunięcie wojsk z Jasionki na zachód Polski, pana zdaniem, ma coś wspólnego ze zmianą władzy i polityki Waszyngtonu? No bo jednak to nie inne oddziały amerykańskie przejmują, tylko Europejczycy teraz.
No, Europejczycy się przejmują, panie redaktorze, per analogia, jak polski rząd podjął decyzję, że wojska operacyjne Sił Zbrojnych RP mają być zaangażowane aktywnie w ochronę granicy z Białorusią. Proszę zobaczyć, jaki jest raban wokół tego i ilu żołnierzy jest tam zaangażowanych i jest wyciągniętych z normalnego cyklu szkoleniowego, realizując zadania, które nie są ich zadaniami tymi mandatowymi, standardowymi, których przez cały czas się uczyli, doskonalili i co najważniejsze w ramach jednostki zgrywali. I teraz po takim półrocznym pobycie jednostki, czy krótszym, czy miesięcznym, czy nawet po miesięcznym pobycie w ramach innego zadania, jednostka musi wrócić do miejsca stałej dyslokacji i po krótkiej przerwie na naładowanie baterii, w cudzysłowie, musi przystąpić do ponownego zgrywania, czyli odtworzyć stan sprzed misji, która spadła z nienacka na nich. I tak też dzieje się wszędzie na świecie, więc Amerykanie na tym punkcie są naprawdę bardzo czuli, bardzo pilnują tego, żeby żołnierz amerykański był zawsze ready, steady, go.
No ale jednak zgodzi się pan, ja powtórzę to pytanie, że to nie inne oddziały amerykańskie przejmują zarządzanie obroną, organizacją tego hubu w Jasionce, ale Europejczycy, Polacy. Czy pana zdaniem to ostatecznie pozostawienie tego kluczowego dla wojny węzła zaopatrzenia dla Ukrainy przez US Army może być jakoś odczytywane też jako jakiś gest takiego zmniejszenia zaangażowania? Czy możemy to wykluczyć?
Nie, ja tu się nie zgodzę z panem redaktorem, przepraszam za to, ale...
Ja tylko pytam, nie stawiam tezy.
Pierwsze, te kluczowe elementy, które funkcjonują, one dalej będą również przez Amerykanów obsługiwane, ale co najważniejsze, systemy obrony powietrznej, w tym przede wszystkim Patrioty, dalej w Jasionce zostają, dalej będą obsługiwane przez Amerykanów. Jeżeli byśmy chcieli teraz, żeby na miejsce 101 przyszli kolejni Amerykanie, to tych Amerykanów skądś trzeba przesunąć. Czyli de facto prowadzimy do nienaturalnego zwiększenia liczebności sił, obecności sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych na terenie naszego państwa. No, na to administracja amerykańska się na pewno nie zgodzi. Państwa europejskie, delikatnie mówiąc, są przestraszone, no bo teraz te państwa, które przejmą od Amerykanów odpowiedzialność za obronę i bezpieczeństwo bazy w Redzikowie, w Jasionce, muszą wysłać swoich żołnierzy, czyli powtarza się to, co powiedziałem wcześniej. Wyciągają z normalnego cyklu, a w niektórych państwach europejskich, natowskich, te cykle pozostawiają wiele do życzenia, bo te państwa 15 lat temu tak drastycznie zredukowały liczebność sił zbrojnych, że jak teraz zabiorą kolejnych żołnierzy do tego, żeby realizować zadania na Podkarpaciu, no może się okazać, że cały cykl szkoleniowy wywrócił się do góry nogami. Stąd też to pewien raban ze strony tych państw i pewne niezadowolenie, że podjęto taką decyzję.
No ale dość było czasu, czy sporo było czasu, skoro to wszystko ustalono jeszcze latem, prawda?
Absolutnie. Panie redaktorze, w 2014 roku na szczycie Walii podjęto deklarację w perspektywie kolejnych 10 lat. Wydajemy nie mniej niż 2% i proszę zobaczyć, ile państw z tego się wywiązało.
No tak. Tak się składa, że akurat byłem na tym szczycie wtedy. Doskonale to pamiętam. Szybko czas mija. Świat się zmienia. Pojawiają się takie nieoficjalne informacje. Przed chwilą je znalazłem, że przedstawicielka Stanów Zjednoczonych w Komitecie Wojskowym NATO, Shoshana Chatfield, zostaje odwołana. To nie są oficjalne informacje. Pan się szkolił za oceanem w Akademii Dowódczo-Sztabowej. Nie wiem, czy śledzi pan te zmiany na szczytach władz amerykańskiej armii. Jak się pana zdaniem, jakie zmiany w stosunku Stanów Zjednoczonych do NATO to wszystko pana zdaniem zwiastuje? Pojawiają się takie spekulacje na temat możliwego jakoby opuszczenia NATO przez Stany Zjednoczone. Jak pan traktuje takie doniesienia? To w ogóle jest możliwe?
Moim zdaniem jest to absolutnie niemożliwe. Też stoję na stanowisku, że absolutnie jest niemożliwe wycofanie Amerykanów w ogóle z Europy. Proszę zauważyć, Amerykanie mają w dokumentach strategicznych zapisane, nie dopuszcza się do działań zbrojnych na terenie Stanów Zjednoczonych. Stąd też bardzo silna marynarka wojenna z grupami lotniskowców, bardzo silne siły powietrzne. Proszę zauważyć, jak drastycznie szybki jest rozwój poszczególnych generacji myśliwców i innego rodzaju samolotów bojowych Stanów Zjednoczonych i bardzo silny korpus Marines. Natomiast wojska lądowe praktycznie bazują dalej na tym samym czołgu, na tym samym bojowym wozie piechoty, na tym samym transporterze i na tej samej haubicy. Tam takie pieniądze przyspieszenia rozwoju, modernizacji nie idą, bo Amerykanie oddalają niebezpieczeństwo, zagrożenie od granic Stanów Zjednoczonych. Stąd też deployment amerykański i we Włoszech, i wcześniej w Niemczech. W Niemczech był bardzo duży kontyngent amerykański. W tej chwili granica natowska się przesunęła. My Polacy zrobiliśmy dość duży progres i dalej go robimy w obszarze modernizacji. Przejęliśmy na swoje barki ciężar odpowiedzialności za Europę Centralną i Zachodnią. I teraz Stany Zjednoczone w nas widzą właśnie ten filar całego bezpieczeństwa sojuszniczego i europejskiego, bo no, nie ma co tu się oszukiwać. Budujemy najliczniejsze siły zbrojne i u nas procesy zakupowe, procesy modernizacyjne są chyba najbardziej zdynamizowane, jeżeli chodzi o całą Europę. I będziemy, już jesteśmy największym kontrybutorem, jeżeli chodzi o wojska rakietowe i artylerię, jeżeli chodzi o wojska pancerne. Robimy bardzo duży progres w obronie właśnie powietrznej. Robimy duży progres w digitalizowaniu systemów łączności i transferu danych. I jesteśmy moim zdaniem liderem, jeżeli chodzi o użycie dronów i bezpilotowców i budowanie właśnie komponentu wojsk bezdronowych i wojsk bez autonomicznych pojazdów, nie tylko powietrznych, ale i też lądowych i morskich.
I korzystając z Pana obecności, skoro mamy tę kwestię Jasionki już wyjaśnioną, mam nadzieję, jeszcze chciałem zapytać o dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, Pan wspominał o tym, jak potężna w tym technologicznie jest amerykańskie lotnictwo. W sieci pokazują się w ostatnich godzinach nawet liczne zdjęcia, nagrania, filmy samolotu J-36. To ma być szóstej generacji, myśliwiec chiński. To dziwne, że akurat teraz się pojawia ich tak wiele, w czasie kiedy doszło do napięcia na tym polu handlowym między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Pojawiają się takie przypuszczenia, że Chińczycy dbają o to, żeby się te zdjęcia pokazywały. Chiny są głównym rywalem, tak mówi Waszyngton, na dłuższą metę Stanów Zjednoczonych. Czy Pana zdaniem możemy mieć nadzieję, że skoro ten konflikt, ta rywalizacja między Stanami Zjednoczonymi i Chinami będzie się nasilać, to jakoś to wpłynie na to, że możemy mieć większe nadzieje, że wojna na Ukrainie zostanie, nazwijmy to, jakoś wyciszona staraniem Amerykanów?
Tak. I Amerykanie dążą do takiej sytuacji, w której Federacja Rosyjska jest po ich stronie. Chińczycy doskonale wiedzą, że Federacja Rosyjska ze Stanami Zjednoczonymi to dla Chin jest to niekorzystna sytuacja. Ja nie chcę powiedzieć, że z góry przegrana, ale na pewno niekorzystna sytuacja, jeżeli doszłoby do konfrontacji o Tajwan. Żeby Stany Zjednoczone miały Rosję po swojej stronie, muszą się dogadać z Putinem. Wojna musi się zakończyć na Ukrainie, ponieważ Stany Zjednoczone nie będą w stanie dźwigać ciężaru Ukrainy, ciężaru Jemenu, ciężaru Izraela i głównego ciężaru, jakim byłoby starcie polityczno-gospodarczo-militarne z Chinami, jeżeli chodzi o kwestię Tajwanu.
No tak, tylko jeszcze Rosjanie muszą na to chcieć przystać, no przynajmniej w jakim stopniu to od nich zależy, prawda? Pojutrze kolejna runda rozmów Stanów Zjednoczonych, Rosja w Stambule, to już ostatnie pytanie, jesteśmy dość daleko od Jasionki, ale trochę bliżej niż przed chwilą. Jak pan ocenia tą skłonność Rosji do ostatecznego porozumienia? Co musiałoby się stać, żeby Rosja zrezygnowała ze swojego planu, który się chyba rysuje dość wyraźnie, no prowadzić negocjacje, ale dbać też o to, żeby one do niczego konkretnego przynajmniej nie za szybko prowadziły, a jednocześnie zyskiwać terytorium na Ukrainie. Czy Moskwa musi uważać, żeby nie przesadzić?
Wie pan, zgodnie ze starą zasadą negocjacyjną, czym więcej będę miał, tym bardziej mogę negocjować. Rosji, a przede wszystkim Putinowi będzie zależało na tym, żeby Krym był w jego tutaj władzy i żeby w ten sposób był w stanie kontrolować wszystko, co dzieje się na Morzu Czarnym, przede wszystkim szlaki handlowe z Chin do Europy. Pójdzie moim zdaniem na ustępstwa, jeżeli chodzi o Donbas i dostęp do metali ziem rzadkich. I w takim położeniu, po dogadaniu się ze Stanami Zjednoczonymi, zostanie zawarte porozumienie o zawieszeniu broni.
Bardzo dziękuję. O Jasionce i znacznie szerszym tle tego, co na Podkarpaciu się teraz dzieje, rozmawiałem z generałem brygady, doktorem Jarosławem Kraszewskim. Jeszcze raz dziękujemy.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.